Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Kiedy dzisiaj kupujemy jakiś elektroniczny gadżet, to niemalże trzeba słownik wyciągać, żeby się uczyć nowych pojęć. Tak? Kupujemy telewizor jakiś nowy, nowoczesny i się pojawiają różne nowe sformułowania. Co jest funkcja smart na przykład? Co to jest funkcja smart? Musimy zajrzeć do instrukcji, przeczytać i wtedy rozumiemy, o co chodzi z tą funkcją smart. I wiele tych nowych gadżetów ma różne funkcje, które są czymś nowym dla nas. Nie wiemy, o co chodzi, nie wiemy, to znaczy musimy się nauczyć tych nowych pojęć. I jednym z takich pojęć, które jako chrześcijanie powinniśmy znać i rozumieć, jest to pojęcie usprawiedliwienia. Nie jest to, list do Hebrajczyków mówi, że są pewne podstawowe nauki, które każdy chrześcijanin powinien znać, rozumieć i wierzyć, prawda? I one są zrozumiałe dla każdego. Natomiast kwestia usprawiedliwienia, nauka o usprawiedliwieniu, ona już wymaga troszeczkę więcej. Tak? Jest to nauka, która jest dla ludzi, no, którzy potrafią rozróżnić dobre od zła, którzy są w pewnym sensie wysezonowani. Mają pewne doświadczenie, pewną dojrzałość, ponieważ dla osób, które dopiero co się nawróciły do Chrystusa, które są takimi duchowymi dziećmi, no może być to trudne do zrozumienia. Niemniej jednak jest to w Biblii. I dlatego powinniśmy jakby zrobić wszystko, żeby zrozumieć, o co chodzi z tym usprawiedliwieniem. Co to jest to usprawiedliwienie? Czy jest ono potrzebne? Czy ono jest ważne? Ponieważ w tym fragmencie, który przeczytaliśmy i w wielu, wielu innych miejscach Nowego Testamentu czy Starego Testamentu właśnie pojawia się to sformułowanie usprawiedliwienie. Więc żeby zrozumieć, o co chodzi, no potrzebujemy najpierw wyjaśnienia. Czym jest to usprawiedliwienie? Więc punkt pierwszy. Co to jest usprawiedliwienie i dlaczego jest tak ważne? Z czym kojarzy nam się usprawiedliwienie? No jak nasze dziecko nie poszło do szkoły, tak, i musimy napisać usprawiedliwienie dla nieobecności, musimy usprawiedliwić nieobecność. Otóż w teologii chrześcijańskiej usprawiedliwienie ma inne znaczenie. Jest to termin wzięty bezpośrednio z sali sądowej. Tak? Jest sala sądowa, czyli tam jest, to jest miejsce, gdzie dokonuje się jakaś rozprawa. Jest sędzia, jest oskarżony, jest oskarżyciel, jest obrońca i dokonuje się pewna rozprawa, sprawa sądowa. Tak? I sędzia jest tym, który ma rozstrzygnąć, czy ta osoba jest winna, czy też niewinna. Jeżeli ten sędzia zbada fakty i stwierdzi, że ta osoba jest niewinna, wtedy, kiedy mówi, uznaje tę osobę za niewinną wobec prawa, wtedy usprawiedliwia tą osobę. A jeżeli powie sędzia, biorąc pod uwagę te wszystkie dowody, uważam, że ta osoba jest winna i skazuje ją na taki, a taki wyrok, w związku z tym sposób sędzia potępia tego oskarżonego. I przykład możemy właśnie czegoś takiego możemy znaleźć, chociaż tam nie pojawia się słowo usprawiedliwienie, ale przykład tego możemy znaleźć w tej historii, kiedy Jezus staje przed Piłatem, kiedy Jezus jest sądzony przez Piłata. Żydzi przyszli do Piłata z różnymi oskarżeniami przeciwko Jezusowi, przyprowadzili Jezusa też i oskarżali go o różne rzeczy, ale Piłat szybko zobaczył, że to wszystko nie trzyma się kupy, że te oskarżenia nie mają potwierdzenia w faktach. I Piłat zrozumiał, że Jezus jest niewinny. Dlatego wyszedł do Żydów i powiedział o Jezusie, Ja w nim żadnej winy nie znajduję. Ja w nim żadnej winy nie znajduję. I tym samym usprawiedliwił Jezusa. Ogłosił go sprawiedliwym, niewinnym. Jezus nie zrobił nic, na czym by zasługiwał, czym by zasługiwał na jakąkolwiek karę. Jezus nie popełnił nic z tych rzeczy, o które Żydzi go oskarżali. Jezus był po prostu niewinny. I to oznaczało, że Jezus powinien odejść wolny sprzed oblicza Piłata, ale tak się nie stało, ale to już inna historia. Więc nasz tekst mówi o usprawiedliwieniu, ale mówi o usprawiedliwieniu w kontekście relacji człowieka z Bogiem. Usprawiedliwienie to ogłoszenie przez Boga, że jako sędzia nie znajduje żadnej winy w człowieku. Usprawiedliwienie to ogłoszenie przez Boga, że człowiek jest przed Bogiem w porządku. Jeśli chodzi o Boże prawo, o Bożą sprawiedliwość, o Bożą moralność. Dlaczego usprawiedliwienie jest takie ważne? Żyjemy w kraju, w Polsce i naszym obowiązkiem jest przestrzegać polskiego prawa. Jeżeli tego nie zrobimy, to spotkamy się z konsekwencjami przykrymi dla nas, spotkamy się z karą. Słyszałem ostatnio o sobie, która przejechała rowerem na pasach. Nie powinna tego robić, tak? Takie prawo mamy. Nie powinna przejeżdżać rowerem po pasach dla pieszych. Policja akurat się tam znalazła i została ta osoba ukarana mandatem. Więc podobnie można powiedzieć, że jest z Bogiem. Jako Boże stworzenia żyjemy pod Bożym panowaniem na ziemi. Żyjemy na ziemi, którą On stworzył i która należy do Niego i na której obowiązuje Jego moralne prawo. W związku z tym zobowiązani jesteśmy je przestrzegać. Ale problem w tym, że ciągle łamiemy to Boże moralne prawo. Myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem, zaniechaniem grzech powoduje, że jesteśmy winni. Jesteśmy przestępcami Bożego prawa i zasługujemy na sprawiedliwą karę w związku z tym. I z powodu naszego grzechu Bóg nie może powiedzieć, gdybyśmy stanęli przed Nim w tej chwili, teraz, tak? Bóg nie może, czy jakikolwiek człowiek by stanął, to Bóg nie może powiedzieć, że ja w Tobie nie znajduję żadnej winy. Bo jeżeli ten człowiek nie doświadczy usprawiedliwienia, to jest winny przed Bogiem. A jeżeli jest winny, to znaczy, że to pociąga za sobą różne konsekwencje. Wieczne konsekwencje, piekło i drugą śmierć. I w pewnym sensie ogród Eden, ten ogród, który Bóg założył, który umieścił człowieka, symbolizuje taką doskonałą relację z Bogiem. Adam i Ewa byli sprawiedliwi w oczach Boga. Oni nie popełnili żadnego grzechu, byli niewinni i cieszyli się wspaniałą relacją, niezakłóconą relacją z Bogiem. Żyli z Bogiem, chodzili z Bogiem, mieli z Nim społeczność. Ale kiedy pojawia się grzech, kiedy pojawia się nieposłuszeństwo względem Bożego nakazu, widzimy, że wszystko się ulega zmianie. Bóg usuwa Adama i Ewę z tego ogrodu. Ich relacja, można powiedzieć, związek z Bogiem został zniszczony, zachwiany. Adam i Ewa znaleźli się poza granicami tego Edenu. Znaleźli się w miejscu zniszczonej relacji z Bogiem. Tak jak przestępstwo powoduje, że człowiek nie może korzystać z tych wszystkich przywilejów, jakie miałby, będąc na wolności. Tak samo grzech powoduje, że człowiek jest oddzielony od Boga. Jest w miejscu, gdzie ponosi na sobie konsekwencje swojego przestępstwa. Jest w miejscu, gdzie nie może korzystać z tych wszystkich przywilejów, które miałby, gdyby był w porządku przed Bogiem. Człowiek z powodu grzechu jest oddzielony od Boga. Więc ten związek z Bogiem, ta relacja z Bogiem jest przez grzech zerwana. Człowiek jest oddzielony od Boga murem nieprzyjaźni. Inna ilustracja biblijna pokazuje, mówi o obciążeniu, o długu, jaki mamy wobec Boga. Zgrzeszyliśmy, ponieważ Bóg wymaga od nas doskonałego posłuszeństwa, a my zgrzeszyliśmy, w związku z tym jesteśmy dłużnikami Boga. I Bóg nie może powiedzieć, nie ma sprawy, nic przeciwko Tobie nie ma. Nie, jesteśmy dłużnikami. Ale dobrą nowiną jest to, że jest możliwość, żeby ten dług został anulowany, wymazany. Dobrą nowiną jest to, że jest możliwość, by być w relacji z Bogiem ponownie. W dobrej relacji, żeby być w porządku przed Bogiem. Tak jak Jezus powiedział do tego łotra, który zawisł obok niego na krzyżu, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Jeszcze dziś będziesz doświadczał wspaniałej relacji z Bogiem. Niezakłóconej, jeszcze dziś będziesz w Bożej obecności w pewnym sensie. Więc grzech już nie jest przeszkodą, ale dopóki jesteśmy winni, dopóki jesteśmy niesprawiedliwi, nie mamy dostępu w pewnym sensie do Boga, nie mamy tych przywilejów. Boży gniew ciąży na nas, jesteśmy pod Bożym potępieniem, Bóg jest przeciwko nam. Dlatego usprawiedliwienie jest takie ważne. Bez usprawiedliwienia nie mamy pokoju z Bogiem. A jeśli nie mamy pokoju z Bogiem, to nie możemy wejść do Jego chwały, nie możemy mieć relacji z Bogiem, nie możemy cieszyć się tymi wszystkimi przywilejami wynikającymi z bycia w miejscu relacji z Najwyższym. Bez usprawiedliwienia jesteśmy oddzieleni od Boga. Jesteśmy pod Bożym potępieniem i czeka nas tylko wyrok śmierci, który będzie polegał na wiecznym oddaleniu od Boga. I tylko usprawiedliwienie może odmienić naszą pozycję przed Bogiem względem Jego dobrego i świętego prawa. Tylko usprawiedliwienie może spowodować, że Bóg powie: ja w nim żadnej winy nie znajduję. Przecież to ogłoszenie, może, że Bóg nie widzi w nas żadnej winy, może zmienić stosunek Boga do nas. Tak? Bo z powodu grzechu Bóg patrzy na nas źle, jest problem z powodu grzechu. Ale ten problem zostaje rozwiązany, kiedy grzech zostanie usunięty. I Bóg ogłosi wtedy, że nie znajduje żadnej winy i wtedy następuje pokój pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Więc kluczowe pytanie, jak człowiek może zostać usprawiedliwiony, jak człowiek może być w porządku z Bogiem, skoro jest grzesznikiem? Jak człowiek może zostać usprawiedliwiony przez Boga, jak człowiek może mieć ten związek, tą relację z Bogiem, którą grzech zniszczył? Odpowiedź znajdujemy w tym wersecie. Paweł mówi nam najpierw negatywnie. Czyli mówi nam, na jakiej podstawie człowiek nie może zostać usprawiedliwiony. I to jest bardzo ważne. Co nie jest podstawą do usprawiedliwienia? Czy Bóg, patrząc na nasze uczynki, może nas usprawiedliwić? Apostoł Paweł mówi o uczynkach prawa, przecież nakazanych przez prawo, że one nie mogą być podstawą naszego usprawiedliwienia. Że poprzez spełnianie tych, Paweł mówi, że poprzez spełnianie tych uczynków nakazanych przez prawo Bóg nie powie, nie ogłosi nas sprawiedliwymi, nie uniewinni nas. Czym jest prawo? O jakie prawo chodzi? Prawo mojżeszowe. To prawo wymaga na przykład obrzezania od Izraelitów, wymagało zachowywania pewnej diety. Były określone zwierzęta, które można było spożywać, a których nie można było spożywać. Były różnego rodzaju przepisy. Ale podstawą tego całego prawa był dekalog, było 10 przykazań, które każdy z nas dobrze zna. To była istota, to była podstawa i z tej podstawy wynikały wszystkie inne przykazania nadane Izraelitom. Więc możemy uogólnić, że głównym elementem prawa jest dekalog, jest 10 przykazań, na nim opiera się cała reszta tego prawa mojżeszowego. Uczynki nakazane przez prawo, to inaczej uczynki wynikające z zachowywania, z przestrzegania dekalogu. Inaczej mówiąc, apostoł mówi, że przez wypełnianie dekalogu człowiek nie może zostać usprawiedliwiony przez Boga. Poprzez wypełnianie uczynków zakonu, dekalogu, Bóg nie powie, że człowiek jest w porządku przed nim. W Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale mamy przykład pewnego młodzieńca, bogobojnego Żyda, człowieka majętnego, który zachowywał prawo mojżeszowe. I pewnego razu ten człowiek przyszedł do Jezusa, padł przed nim na kolana i zapytał Jezusa, co mam zrobić, aby odziedziczyć żywot wieczny. I Jezus odpowiedział, przestrzegaj przykazań. I ten człowiek zapytał, no ale jakich? Jezus powiedział, czy wskazał na dekalog. To są przykazania, które Bóg dał, aby ludzie przestrzegali, aby zachowywali. I dlaczego Jezus wskazał na dekalog? No bo ludzie, czy Żydzi, byli przekonani o tym, że właśnie jeżeli będę zachowywał dekalog, jeżeli będę przestrzegał tych 10 przykazań w swoim życiu, to w pewien sposób zapracuję, zasłużę na to, żeby Bóg przyjął mnie do swojej chwały. To znaczy, że zapracuję na zbawienie. Zasłużę na to, żeby być sprawiedliwym. Takie było rozumienie Żydów. Po drugie, widzimy, że Jezus wskazał na dekalog, żeby pokazać temu człowiekowi jego własne serce, żeby pokazać mu jego grzech, że ten młodzieniec zawiódł w podstawowym przykazaniu, w pierwszym przykazaniu. Dla tego młodzieńca ważniejsze było bogactwo niż Bóg. Dlatego odszedł od Jezusa zasmucony. Więc Jezus pokazał, co jest standardem, co jest Bożą normą, jakiego życia oczekuje od nas Bóg, od każdego człowieka, ale w tym samym czasie pokazał, właśnie powołując się na to prawo, że żaden człowiek nie jest w stanie w doskonały sposób wypełnić tych 10 przykazań, a Bóg jest zainteresowany całościowym wypełnieniem 10 przykazań w sposób doskonały, w sposób perfekcyjny. Tutaj nie może być żadnego odstępstwa ani w prawo, ani w lewo. Bóg wymaga doskonałego posłuszeństwa. I wielu ludzi dzisiaj myśli tak samo. W ten sam sposób, mimo że nie są Żydami. Ponieważ to prawo Boże moralne jest uniwersalne, dotyczy wszystkich ludzi, Żydów i nie Żydów. I wielu ludzi myśli, będę dobry, będę zachowywał przykazania, to będę sprawiedliwy, to w ten sposób zasłużę na życie wieczne. Ale jeżeli uczciwie popatrzymy na siebie i na to, co wymaga od nas dekalog, te 10 przykazań, to musimy stwierdzić, że tak jak ten młodzieniec, nie jesteśmy w stanie go wypełnić. Nie jesteśmy. W sposób doskonały. Nie jesteśmy go w stanie wypełnić w taki sposób, w jaki oczekuje to Bóg, tego Bóg. Nasze uczynki nie mogą sprawić, że zostaniemy usprawiedliwieni. Czy zastanawiałeś się nad tym, czy jesteś w stanie wypełnić wszystkie 10 przykazań w sposób doskonały przez całe swoje życie? Nie tylko w sensie, czego wymaga dekalog, nie tylko zewnętrzne doskonałości, jeśli chodzi o zewnętrzne uczynki, ale jeśli chodzi o twoje myśli. Ponieważ Pan Jezus mówi, kiedy mu omawia dekalog w kazaniu na górze, mówi, nie pożądaj, nie cudzołóż. Kiedy cudzołożysz? Kiedy pomyślisz w niewłaściwy sposób o innej kobiecie. Wtedy już łamiesz Boże przykazanie. W związku z tym, czy jesteś w stanie w 100% kontrolować swoje myśli od początku do końca? Czy jesteś w stanie wypełnić 10 przykazań w doskonały sposób przez całe swoje życie? Nawet jeśli powiedziałbyś sobie, że teraz, od teraz będziesz doskonały, że od teraz będziesz zachowywał te wszystkie przykazania, że twoje myśli będą doskonałe, czy pragnienia twoje, czy uczynki będą doskonałe, to i tak pozostaje kwestia twoich przeszłych grzechów. Co zrobisz, by je wymazać? Apostoł Paweł mówi nam, że przestrzeganie dekalogu nie jest podstawą do usprawiedliwienia. Dlatego Paweł bardzo stanowczo mówi, z uczynków nakazanych przez prawo nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Dlaczego? Bo wszyscy zgrzeszyli. Bo wszyscy zgrzeszyli. Nie ma, kto by czynił dobrze. Nie ma ani jednego. Bo wszyscy są grzesznikami. Choćby człowiek się bardzo starał, choćby człowiek zostawił wszystko i spełniał różne uczynki, to nie dadzą mu one usprawiedliwienia przed Bogiem. Kolejne ważne pytanie, jeżeli nie możemy być usprawiedliwieni przez nasze uczynki, to czy w ogóle możemy być usprawiedliwieni? Jak możemy być usprawiedliwieni? Dzięki Bogu za to, co apostoł Paweł napisał, że nie skończy w tym miejscu, ale on powiedział, że usprawiedliwienia można dostąpić tylko poprzez zawierzenie Jezusowi Chrystusowi. Paweł mówi, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy zawierzyć komu? Jezusowi Chrystusowi. Mamy wierzyć w Jezusa Chrystusa, wyłącznie On ma być obiektem naszej wiary. Apostoł mówi, że usprawiedliwienie nie jest z uczynków nakazanych przez prawo, ale wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Wystarczy uwierzyć w Niego, a wtedy doświadczamy usprawiedliwienia. Wtedy Bóg ogłasza, że jesteś sprawiedliwym. W Rzymian 5, 1, 2 apostoł Paweł napisał, usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego zyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Usprawiedliwieni tedy z wiary, zatem na podstawie wiary, mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Dlaczego człowiek może zostać usprawiedliwiony wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa? Ponieważ przez Niego, za sprawą wiary człowiek uzyskuje dostęp do łaski. I dzięki łasce Bożej człowiek otrzymuje zbawienie, w tym i usprawiedliwienie. Więc to wszystko jest możliwe dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. On zrobił wszystko dla naszego zbawienia. On, Jego życie było doskonałe. On w doskonały sposób wypełnił te wszystkie wymagania dekalogu, 10 przykazań. W Nim nie było grzechu. Jego posłuszeństwo Ojcu było doskonałe przez całe Jego życie. W związku z tym Jezus, można powiedzieć, wypełnił te wszystkie nasze braki. Ale z drugiej strony Jezus też poniósł, doświadczył kary za grzech, który należał się nam, która należała się nam, za nasz grzech, ponieważ On wziął nasz grzech na siebie. Więc Jezus dokonał wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żeby człowiek mógł zostać usprawiedliwiony. Jezus tego dokonał, nie my. Wystarczy uwierzyć. Czy wystarczy wierzyć w Jezusa Chrystusa? Wystarczy zawierzyć Jemu i wtedy człowiek doświadcza usprawiedliwienia. Wydaje się to być proste, ale tutaj pojawia się trudność, bo co to znaczy wierzyć? Dzisiaj pojęcie wiary ma różne znaczenie, słowo wiara ma różne pojęcia, ma różne definicje. Czym jest wiara? Dla jednych wiara to Kościół albo wyznanie. Tak? Jak z ludźmi się rozmawia, to jaka jest twoja wiara? No ja jestem baptystą czy protestantem, a ja jestem katolikiem, ja jestem prawosławnym. Jaka jest twoja wiara? Tak ludzie definiują, prawda? Ale to nie o taką wiarę chodzi. Nie o taką wiarę, która oznacza jakąś denominację, jakieś wyznanie chrześcijańskie. Ponieważ można być w takiej lub innej wierze i być ateistą. I tego przykłady mamy w każdym kościele. Dla innych bycie osobą wierzącą oznacza przyjęcie pewnej nauki, która określona jest jako chrześcijańska. Od dziecka wzrastali w określonym kościele, byli nauczani określonych rzeczy czy nauk chrześcijańskich, więc w jakimś mniejszym lub większym stopniu je przyjmują, je akceptują, zgadzają się z nimi lub nie i też w jakimś stopniu je praktykują. Ale sam fakt, że mają pewną wiedzę dotyczącą chrześcijaństwa, z którą się nawet utożsamiają, sprawia, że określają się jako osoby wierzące. Wiara jest dla nich wyłącznie czymś intelektualnym, ograniczonym do intelektu, umysłu. Ostatnio taką historię słyszałem od Stasi, koleżanka ze studiów, tak? Koleżanka ze studiów też uważa się za osobę wierzącą. ale przechodziła trudności, więc została zapytana, no to czy modlisz się do Boga, czy ufasz Bogu, prawda, że ci pomoże? Tak, tak, modlę się. No, ale chyba dzisiaj pójdę się upić z koleżankami. Więc ta wiara jest tylko ograniczać tylko i wyłącznie do intelektu. I to nie jest ta wiara, o której mówi apostoł Paweł. Wiedza i wiara to nie to samo. Wiara wymaga pewnej wiedzy, wiara wymaga informacji, wiara wymaga faktów, ale wiedza to nie jest tożsama wierze. Dlatego apostoł Paweł napisał, wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia, prawda, i tak dalej, dlatego uwierzyliśmy. Tak, wiemy, mamy pewną wiedzę, ale to nie wystarcza, żeby być chrześcijaninem. Trzeba uwierzyć, żeby doświadczyć tego usprawiedliwienia. Dlatego uwierzyliśmy. Wiedza dla Pawła nie jest równa wierze. Człowiek może mieć ogromną wiedzę na temat chrześcijaństwa i są muzułmanie, którzy specjalizują się lub przygotowują się do debatowania z chrześcijanami, do podważania ich wiary. I oni mają, słuchajcie, grecki, hebrajski, opanowany w mocnym stopniu, znają doktryny chrześcijańskie. Wszystkie. I są naprawdę ekspertami w tych rzeczach w porównaniu do zwykłych wierzących. Mają wiedzę, ale nie są chrześcijanami, tak? Wiedza nie czyni człowieka chrześcijaninem. Wyobraź sobie, że jesteś w płonącym budynku. Wszelkie drogi ucieczki już zostały zamknięte przez ogień. Nagle słyszysz strażaka, człowieku, musisz skoczyć przez okno. Na dole czekają strażacy z matą, tą siatką strażacką. Jak skoczysz przez okno, to cię złapią w tę siatkę i będziesz uratowany. Czy sam fakt, że ten człowiek wie o ratunku, czyni go bezpiecznym? Nie. Dopóki nie skoczy, dopóki nie zrobi tego, co ten strażak od niego wymaga, czy też co mu mówi, to nie będzie bezpieczny. Ale gdy skoczy, gdy zrobi to, co strażak mówi, będzie bezpieczny. Tak samo jest z wiarą. Wiara wymaga pewnej wiedzy. Musimy wiedzieć, musimy słyszeć o Chrystusie. Tak, musimy wiedzieć, że Jezus umarł na krzyżu. Musimy wiedzieć, że zmartwychwstał. Musimy rozumieć, dlaczego to się wydarzyło. Ale dopóki nie zawierzymy Jezusowi Chrystusowi, to jest to tylko wiedza. Człowiek może mieć wiedzę, jak zostać usprawiedliwiony. Człowiek może wiedzieć, tak jak Paweł, że człowiek jest usprawiedliwiony z uczynków, czy nie jest usprawiedliwiony z uczynków nakazanych przez prawo, a tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale dopóki człowiek nie zawierzy Jezusowi Chrystusowi, dopóty nie jest usprawiedliwiony. Czym zatem jest wiara w Jezusa Chrystusa? Wiara w Jezusa to całkowite zaufanie, zawierzenie, poleganie na tym, kim jest Jezus i czego dokonał. Wiara w Jezusa to całkowite poddanie Mu swojego życia, obecnego i wiecznego. Poddanie Mu swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. To poleganie tylko na Nim i to życie dla Niego. Kto tak wierzy w Jezusa Chrystusa, ma życie wieczne, jest usprawiedliwiony i ma pokój z Bogiem. Więc Paweł bardzo stanowczo wyklucza możliwość bycia w porządku przed Bogiem z powodu uczynków nakazanych przez prawo, z powodu uczynków wychodzących z dekalogu, czy też wynikających z przestrzegania dekalogu. Dla Pawła jest jedna możliwość usprawiedliwienia, to jest usprawiedliwienie wynikające z wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Więc jak stanowczo Paweł mówi, zwróć na to uwagę, jeśli szczerze przyjrzymy się sobie w lustrze 10 przykazań, jeżeli uczciwie spojrzymy na siebie z perspektywy 10 przykazań, przez pryzmat może być 10 przykazań, to jaki obraz się wyłania, kiedy patrzymy na 10 przykazań, kiedy weryfikujemy swoje myśli, Kiedy weryfikujemy swoje postępowanie, kiedy weryfikujemy swoje pragnienia w oparciu o 10 przykazań. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Na przykład. A tutaj, co jest ważne w moim życiu? Czy są ważniejsze rzeczy? Być może fizycznie nikogo nie zamordowaliśmy, ale w głowie, w myślach. Nie wiem jak wy, ale ja zamordowałem już parę osób, kiedy w myślach, tak? Kiedyś jak byłem dzieckiem czy nastolatkiem na sąsiednim osiedlu, był taki chłopak, który był postrachem wszystkich. Ja sobie w swojej głowie myślałem, jak się go pozbyć, jak tam się zaczaić na niego z nożem i żeby go załatwić, jak będzie ciemno i nikt nie będzie widział. Więc w głowie, chociaż fizycznie tego nie zrobiłem, to w głowie już zamordowałem tego człowieka. Więc moje myśli nie były właściwe, moje myśli nie były Boże, były grzeszne. Więc nie musisz fizycznie kogoś zamordować, żeby faktycznie złamać Boże przykazanie. Więc kiedy spojrzymy w dekalog, kiedy zobaczymy ten Boży standard, Bożą moralność i porównamy to ze sobą, to jak wypadamy? Jesteśmy winni przed Bogiem, jesteśmy przestępcami Jego prawa. A z drugiej strony, kiedy popatrzymy na Jezusa i na to, co On zrobił dla naszego zbawienia, to jaka jest nasza reakcja? Czy zachwycamy się tą łaską, jaką okazał nam Bóg w Chrystusie? Czy padamy przed Nim na kolana i dziękujemy Mu za Jego miłość, za Jego miłosierdzie i łaskę? Czy uczyniłeś to w swoim życiu? Czy uwielbiłeś Boga za ogrom Jego miłości i cierpliwości wobec ciebie? Wobec twojego grzechu, wobec twojego nieposłuszeństwa. Jak myślisz, dlaczego Bóg posłał swojego Syna na śmierć za takich grzeszników jak ty czy ja? Bóg nie musiał tego robić. Nie był w jakiś sposób zobowiązany. Nic go do tego nie zobowiązywał, a mimo to zrobił to. Dlaczego? Odpowiedź jest, można powiedzieć, oczywista, ponieważ nie ma dla nas innej możliwości, aby być usprawiedliwionymi, jak tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeżeli z uczynków nikt nie zostanie przed Nim, przed Bogiem usprawiedliwiony, jeżeli żadna istota nie zostanie usprawiedliwiona z uczynków zakonu, to nie mamy nic, co możemy Bogu zaoferować. Co możemy dać Bogu w zamian za naszą duszę. Nie mamy absolutnie nic. Jesteśmy bankrutami, duchowymi bankrutami. Dlatego Bóg posłał swojego Syna, aby wypełnił te nasze braki, aby zrobił to, czego my nie byliśmy w stanie dokonać, aby On zgładził nasz grzech, aby On, można powiedzieć, okrył nas swoją sprawiedliwością. Żeby przez Niego mogła się dokonać zamiana, że nasze grzechy spadły na Niego, a On wziął na siebie, a my wzięliśmy na siebie Jego sprawiedliwość i przez to doświadczyć usprawiedliwienia. Bóg okazał nam łaskę. Co z tym zrobiłeś? Co z tym zrobiłeś? Co zrobiłeś z Jezusem Chrystusem? Dzisiaj Bóg stawia wybór przed tobą. Masz przed sobą życie lub śmierć. Błogosławieństwo lub przekleństwo, to wszystko jest w Jezusie. Co wybierasz? Bóg wzywa ciebie, abyś wybrał życie, abyś wybrał Jezusa. I wzywa cię, abyś uwierzył w Niego i doświadczył zbawienia. Więc uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Ale to ty musisz zrobić. To ty musisz wybrać, to ty musisz poddać się Jezusowi, to ty musisz uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Nikt tego za ciebie nie zrobi. To ty musisz stanąć przed Bogiem i Bóg musi usprawiedliwić ciebie. Co będzie twoją podstawą do usprawiedliwienia albo potępienia? Tylko Jezus, tylko poprzez zawierzenie Jezusowi Chrystusowi możemy doświadczyć usprawiedliwienia. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Tobie za te trudne rzeczy, które też dajesz i które chcesz, abyśmy rozumieli. Panie, pomóż nam wszystkim zrozumieć lepiej tą kwestię usprawiedliwienia. Tą naszą potrzebę, że potrzebujemy coś zrobić, żeby pozbyć się grzechu, bo inaczej, jeżeli ten grzech nie zostanie usunięty, to nikt z nas nie będzie usprawiedliwiony. To nikt z nas nie będzie pojednany z Tobą, nie będzie miał pokoju z Tobą. I Ojcze, proszę Cię, uświadamiaj nam, jak bardzo potrzebujemy Jezusa Chrystusa, jak bardzo potrzebujemy zawierzyć Jemu, zdać się na Niego. Jeśli chodzi o nasze grzechy, jeśli chodzi o naszą wieczność, jeśli chodzi o nasze życie. Panie, pomóż nam to zrozumieć, zobaczyć Jezusa Chrystusa Twoimi oczami, zobaczyć Jego dzieło, zobaczyć ten krzyż i zrozumieć Jego wydźwięk i zobaczyć, jak bardzo my potrzebujemy krzyża w swoim życiu. I Panie, żebyśmy mogli właśnie nie tylko zrozumieć, ale też zrobić ten skok wiary, gdzie chwycimy się Chrystusa, żeby Go już więcej nie puścić, bo tylko w Nim jest nasze zbawienie, bo tylko On jest podstawą naszego usprawiedliwienia. Panie, pomóż nam właśnie widzieć Chrystusa jako nasz ratunek, nie jako przeszkodę dla dobrej zabawy, ale jako ratunek dla naszego życia. Pomóż nam widzieć Jezusa jako tego, który zrobił wszystko dla naszego zbawienia. Pomóż nam widzieć właśnie Go jako Chrystusa, jako Króla, ale jako Zbawiciela, żebyśmy mogli poddać się Jemu i doświadczyć zbawienia z Jego ręki. Pomóż nam zobaczyć Jezusa Chrystusa takim, jakim On jest, abyśmy mogli Mu zawierzyć i żebyśmy mogli później powiedzieć razem z apostołem Pawłem: wiem, komu zawierzyłem. Wiem, komu zawierzyłem. Pomóż nam w tym, Ojcze, aby Chrystus był podstawą naszego zbawienia i tylko On, podstawą usprawiedliwienia przez wiarę. Amen.